Kochani siostry i bracia, rozpoczynamy czas rekolekcji adwentowych, które w tym roku poświęcone są wierze, tym sprawom zasadniczym, które odróżniają nas, chrześcijan, od innych ludzi. Bo przecież tak o nas się mówi, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Na czym ta wiara polega? Jak ona się przejawia w życiu? W jaki sposób ona kształtuje naszą codzienność? Myślę, że są to pytania, na które musimy nieustannie każdego roku udzielać sobie odpowiedzi. I może przypominamy trochę taką sytuację, być może ją widzieliście, kiedy malarz próbuje oddać na płótnie jakiś piękny krajobraz, jakiś piękny widok, który go zachwycił. Stawia sztalugę, ma w ręku farby, maluje, ale co jakiś czas robi taki krok w tył i sprawdza, czy to, co oddane na płótnie, rzeczywiście wyraża piękno, które go zachwyciło, które go porwało, które sprawiło, że tu się zatrzymał i tu maluje, dalej nigdzie indziej nie idzie. I w czasie rekolekcji my również mamy spojrzeć na naszą wiarę. Czy mamy w sobie tę moc i światło, aby iść dalej, aby zaufać Chrystusowi i tak kształtować swoje życie? Bo moi kochani, my wiemy, że wiara nie jest czymś, co spada gotowym z nieba. I tylko życie polega na tym, żeby jakoś donieść tę wiarę od punktu A do punktu B. Niczym nietkniętą, nienaruszoną. Pan Jezus ciągle w Ewangeliach nam przypominał, za pomocą przypowieści, obrazów, porównań, że wiara jest podobna do czegoś małego, co rozkwita, jak ziarnko gorczycy, jak coś, co trzeba pomnożyć, jak talenty, denary. Cała Ewangelia w gruncie rzeczy jest wielką pochwałą czy wielką zachętą do tego, aby rozwijać coś, co otrzymaliśmy, żeby się nie zatrzymać, żeby rozumieć to jako ważne zadanie. I sądzę, że dla nas dzisiaj takie rozumienie wiary jest bardzo potrzebne, że jest to coś, co musi nas mobilizować, coś, co z roku na rok, adwent za adwentem, każe nam pytać, w jakim punkcie jesteśmy na tej drodze wiary. Tak się zaczął adwent. Przypomniał nam, że jest pewna droga. Droga, która prowadzi nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale ta droga, którą jest całe nasze życie, w których musimy być dobrze zorientowani. I to może, kochani, bardziej w czasach, w których panuje duża dezorientacja, w których wydaje się, że widzi się dużo ludzi pędzących w jedną, w drugą stronę, ale tak naprawdę nie wiadomo dokąd, tak naprawdę nie wiadomo po co. Kiedy na koniec robi się bilans, widzimy, że jest dużo wysiłku, ale on tak naprawdę nie był na coś ukierunkowany. Nasza chrześcijańska wiara nam mówi, że droga, którą kroczymy, całe nasze życie, to nie jest kręcenie się w kółko. To jest pewien szlak, który został wytyczony przed nami. Pewna droga, którą idziemy. Droga, w której mogą przyjść momenty trudne. Możemy stracić trochę nadzieję. Może ona być nadwątlona. Może pojawić się lęk. I wówczas potrzebna jest, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, odwaga, aby nie być małodusznym, aby widzieć dalej, nie zatrzymać się tylko na tym, co jest obserwowane przed własnym nosem, ale żeby pamiętać o celu, dla którego podejmuje wszystkie wysiłki, który musi mnie mobilizować. Droga, w której być może upadnę, ale upadłszy, powstaję i idę dalej. Tak ta wiara się rozwija. Tej wytrwałości ona nieustannie potrzebuje. I chcemy, moi drodzy, w czasie tych kilku dni zamyśleń adwentowych skupić się na takich trzech rodzajach, typach wiary, o jakich słyszymy w Piśmie Świętym. Pierwszy rodzaj to wierzyć, że Bóg jest. Podstawowa sprawa. Uznanie Go za obecnego pośród nas. Być może ta Jego obecność jest inna niż tych wszystkich przedmiotów, które nas otaczają. Bóg nie jest w taki sposób obecny, ale jest to obecność duchowa, której nie da się zweryfikować w laboratorium i poddać pod eksperyment, aby nam wyszło, że Pan Bóg jest. Wiele rzeczy w naszym życiu nie widzimy, a wiemy, że przecież są. Grawitacji też nikt nie widzi, ale ją czujemy. Zwłaszcza przekonujemy się boleśnie, kiedy się przewrócimy. Wtedy stwierdzamy, no rzeczywiście istnieje, chociaż jej nie widać. Miłości też nie widać, a ona się ujawnia za pomocą pewnych znaków. Bo mówić, że się kogoś kocha, jak mówią sobie małżonkowie, jak mówią dzieci rodzicom, jak my mówimy Panu Bogu, to przecież ujawnia się za pomocą pewnych znaków. To one weryfikują, są takim sprawdzam, jakim mówimy naszym słowom, kiedy deklarujemy miłość, kiedy mamy dla drugiego czas, kiedy weryfikujemy też nasze plany i oczekiwania, bo właśnie to miłość nas motywuje. Ona wtedy się ujawnia, wtedy dochodzi do głosu, wtedy mamy pewność, że nie tylko mówimy, że kogoś kochamy, ale tak rzeczywiście jest. Przyjrzyjmy się, kochani, dzisiejszej Ewangelii. W samym jej centrum pojawia się znowu postać świętego Jana Chrzciciela. On nam towarzyszy od początku Adwentu. I to jest taki prorok, o którym pewnie trudno byłoby nakręcić jakiś film w Hollywood. Taki bardzo, byśmy powiedzieli, banalny. Bo to nie jest prorok, który wskrzesza umarłych. To nie jest prorok, który robi jakieś spektakularne cuda. Tam nie ma nic z fajerwerków. To jest człowiek, który stoi nad Jordanem i mówi wszystkim, że mają porządnie żyć. Przychodzą celnicy, przychodzą żołnierze. On im nie wyśrubowuje jakichś wielkich wymagań. On im pokazuje, na czym polega życie i wzywa do nawrócenia. Coś, co słyszymy co roku. I co roku jest naszym programem życia. Programem również tego Adwentu. Nawrócenie. Takie sprawdzenie. Na ile ja rzeczywiście kocham Boga, na ile to jest tylko deklaracja, na ile to jest wpisane w moje codzienne wybory, tam gdzie się rozstrzyga, kim tak naprawdę jestem. I widzimy tego Jana, który nieustannie wzywa do pewnej drogi wiodącej do Pana Boga i dziś posyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, które może niepokoić. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy się spodziewać? Można powiedzieć, że jakiś lęk pojawia się w duszy Jana Chrzciciela. Czym on może być spowodowany? Może tym, że kiedy Jan głosił nadejście Mesjasza, którego sam wskazał, bo przecież powiedział, oto Baranek Boży, to sobie wyobrażał to zupełnie inaczej. Mówił, że będzie to ktoś potężny, silny, kto będzie miał wiejadło w ręku, ktoś, kto będzie odróżniał chwasty od zboża, od dobrego ziarna. To ziarno zgromadzi w jakimś spichlerzu, wszystkie inne spali. Będzie się działo. Będzie widać od razu moc. I słyszy o Jezusie, który dokonuje rzeczy takich bardzo codziennych, takich wzywających do nawrócenia również, ale trochę idących według innego scenariusza. I posyła swoich uczniów, aby i oni się umocnili u samego źródła. Jezus odpowiada słowami proroka, słowami Starego Testamentu, znakami, które potwierdzają, że ta droga jest rzeczywiście prawdziwą drogą wiary. I ci uczniowie wracają umocnieni, a Jan w sytuacji lęku robi coś, co powinniśmy i my robić. Za każdym razem, kiedy na horyzoncie pojawi się jakaś wątpliwość, iść do Jezusa. Iść do jedynego eksperta od spraw wiary. Zobaczcie, kochani, że my rzeczywiście żyjemy w takiej kulturze ekspertów, których się zaprasza, pyta o zdanie, wypowiadają się na każdy temat. Ale tym takim największym ekspertem od spraw wiary, od spraw ducha jest sam Chrystus. I Chrzciciel nas dzisiaj w tę niedzielę Adwentu, niedzielę radości uczy, żeby w takich sytuacjach nie zwalniać kroku, ale iść do Niego. I przypomina nam, że ta droga wiary to nie jest taka bajkowa opowieść o życiu człowieka, który już raz uwierzył, to już w ogóle nie ma wątpliwości. To już w ogóle wszystko ma jasne, ma odpowiedź na każde pytanie, wszystko zrozumiał. To jest człowiek, który nieustannie idzie, który swoją wiarę pogłębia, który otrzymał ziarno, otrzymał coś wielkiego, ale on musi to nadal rozwinąć. I jest, ma w tej swojej drodze jakieś wielkie wsparcie od strony samego Pana Boga. Że to światło, którego doświadcza, którym się napełnia w czasie Eucharystii, ono go potem prowadzi. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale kiedy człowiek wzbija się w powietrze w samolocie, to bardzo często jest taka pogoda dość nieprzyjemna i trzeba przebić się przez chmury. Niekiedy kołysze, są turbulencje w samolocie, niektórzy się tego bardzo boją. No i taka sytuacja dość dziwna, bo podziwiam wówczas tego pilota, który musi pośród chmur znaleźć tę właściwą drogę. Jak wszystko widać, czy jakiś inny samolot nie nadlatuje, czy nie jesteśmy za blisko ziemi, to wszystko w porządku. Można kontrolować wzrokiem sytuację. Ale czasami jest tak, że się bardzo długo frunie przez chmury. I wówczas najważniejsza sprawa to trzymać się przyrządów, które pokazują nam, na jakiej jesteśmy wysokości, czy jesteśmy na danym kursie. Bo jak przestaniemy ufać przyrządom, to może dojść do tragedii. Jeśli będziemy szli tak po omacku, na intuicję, to naprawdę może dojść do jakiegoś zderzenia i cała ta wyprawa może zakończyć się wielką porażką. I myślę sobie, że w życiu wiary i my czasami przechodzimy przez różne turbulencje, przez różne sytuacje, w których te chmury nas otaczają i się wydaje, że no nie ma słońca. Słońce jest, tylko chmury bardzo często nam uniemożliwiają dostęp. Ale my się w tym naszym życiu duchowym przebijamy przez nie. Jeśli ufamy przyrządom, a tym jest nasza wiara. Wiara nie jest magiczną różdżką, która wszystko nam zmieni. Nie chodzi tutaj o taką mentalność, w której wszystko otrzymuje gotowe od Pana Boga, On za mnie rozwiązuje problemy, ale otrzymuje światło, otrzymuje narzędzia do tego, aby przejść przez życie z sensem, aby nadać mu pewien kierunek, aby ta droga, która została mi ofiarowana, ona mnie rozwinęła, abym na końcu mógł stanąć przed Bogiem i pokazać Mu dorobek tej drogi. To wszystko, co ufając Mu, udało nam się zrealizować. I wiemy, że w tej drodze wiary najważniejszą sprawą jest odpowiadać Bogu na Jego Słowo, nauczyć się je przyjmować, odpowiadać. Odpowiadać tak, jak czynimy to w liturgii, kiedy słyszymy Słowo Pana. Odpowiadamy naszym prostym, ale jakże głębokim amen. To jest postawa człowieka wiary. Nie jest to gdybanie. Wiara nie jest posiadaniem poglądów na jakiś temat. Również ateiści, osoby niewierzące, mogą mieć poglądy religijne. Mogą, bo mówią czasami, że coś po śmierci pewnie jest. To jest jakiś pogląd. Ale wiara to nie są poglądy na dany temat. To jest przyjmowanie i odpowiedź na Słowo Boga, które mnie kształtuje, które jest we mnie zasiane, które coś ważnego we mnie rozpoczyna. I może, moi kochani, jako drugi obraz tej pierwszej nauce rekolekcyjnej, obok przekonania, że wiara to jest pewna droga, powinno być to, że wiara jest również początkiem życia wiecznego w naszym życiu. My często sobie wyobrażamy, że to życie wieczne, to ono się zacznie dopiero jak umrzemy. Na drugi dzień po śmierci. Chwilę po śmierci. A tymczasem chrześcijańska wiara podpowiada nam, że ten początek życia wiecznego nie będzie później, kiedyś, potem, ale on się dokonuje już. On się dokonuje w naszym życiu na bieżąco, można powiedzieć. Jest to związane z chwilą, kiedy my rzeczywiście uznajemy Chrystusa za Pana i przyjmujemy Go. Kiedy to Słowo w nas dokonuje przeobrażenia. Ono przeobraża te nasze skończone jakieś sytuacje w coś dużo szerszego. To tak, jakby ktoś chciał nam zaproponować, mając M3 czy M4 w bloku, że nagle pewnego dnia się przeprowadzimy do wielkiego pałacu kilkupiętrowego, na każdym piętrze mnóstwo pomieszczeń. Jaka zmiana mentalna musi być. Takim człowieka, który mieszka na niewielkim metrażu, a nagle mu mówią, że będzie mieszkał w ogromnym pałacu. Można oszaleć, można zwariować, można się nie odnaleźć w nowej sytuacji. Ale Bóg, który nas wzywa do siebie, do swojego życia, daje nam ten czas na ziemi po to, żeby nas przeprowadzić. Żebyśmy wydoskonalili coś, co będzie nam potrzebne, kiedy będziemy oglądać Go twarzą w twarz. Kiedy On będzie naszym szczęściem i radością. Już nie zmąconą jakimiś trudnościami, ale w której my doszliśmy do tego celu. To jest przeobrażenie, które dokonuje łaska Boża w naszym życiu. Nieustannie. I może czasami trzeba to nasze M3 życiowe, te nasze pomysły, sposoby działania Pana Boga, które myślimy, że tak powinien działać. Tak jak Chrzciciel być może miał w umyśle, że miał pewną wizję, pewne scenariusze. Pan Bóg to zmienia i chce nas prowadzić do czegoś dużo bardziej doskonałego. Kiedy święty Paweł wyjaśniał te podstawowe prawdy o naszej chrześcijańskiej wierze w tych wspólnotach, które zakładał w Azji Mniejszej, możemy o tym przeczytać w liście do Galatów w 4 rozdziale, to posługuje się takim obrazem młodego człowieka, któremu zapisano w testamencie ogromny majątek. Ale ten majątek otrzyma dopiero wtedy, jak będzie pełnoletni. Czy ten człowiek jest już bogaty, czy jeszcze nie jest? Wydawać z tego nie może. Być może ktoś w testamencie zapisał tylko niewielką kwotę, żeby no nie zginął z głodu, żeby jakoś żył, żeby się nie sponiewierał za mocno. Coś można mu wypłacać, ale pełnię majątku otrzyma do dyspozycji wtedy, kiedy będzie gotowy. Bo jak dostanie za szybko, to wyda te pieniądze i je zmarnuje. Musi okazać się godnym tego dziedzictwa, które mu zostało zapisane. Ale to jest pewne, ono zostało zapisane. Tu się nic nie zmieni. On ma się przygotować do tego, żeby zrobił z tego dobry użytek. Moi kochani, myślę, że jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie w takim kluczu spoglądać na nasze chrześcijańskie życie. Jako na coś, co zostało nam udzielone, ofiarowane, z czego mamy zrobić dobry użytek. I to oznacza wielką pracę nad naszą wiarą. Wiarą, która raz dana domaga się tych ciągłych przeobrażeń, takiej ufności Panu Bogu, że On wie, co robi. Że On pośród tych różnych życiowych, zagmatwanych sytuacji, w których być może jesteście, On was prowadzi. I żeby zaufać tym wskazaniom, przyrządom, jak pilot w kokpicie uważnie je śledzi, obserwuje. Życie duchowe nie polega na jakimś automatyzmie, że jak już raz wrzucimy jakiś bieg, jak skrzynia automatyczna w samochodzie, to po prostu jedzie i tylko do przodu. Tu trzeba obserwować, trzeba analizować, podejmować decyzje. Tak się rozwija człowiek duchowy, kiedy podejmuje te trudne być może nawet decyzje i przyjmuje dziedzictwo, które zostało mu zapisane. A Pan Bóg robi z nami w taki sposób, tak nas przygotowuje do przyjęcia tego wielkiego daru, że daje nam pewien zadatek. Eucharystia, liturgia jest takim zadatkiem chwały, który ma się w nas objawić w całej pełni, gdy spotkamy Pana Boga. Pewien zadatek. Tak jak w naszym życiu codziennym, kiedy zlecamy jakieś usługi, to wiemy, że ten zadatek pełni rolę już częściowej płatności. Oddajemy coś do naprawy, jakieś urządzenie, jakieś rzeczy i płacimy częściowo za wykonanie usługi jeszcze zanim zostanie zrealizowana. A potem dopłacamy resztę. To nie jest kaucja, której dajemy, a potem dostaniemy coś innego, jak nam się zwróci, gdy wszystko zostanie spełnione według zasad umowy. Otrzymamy zadatek życia wiecznego. Za każdym razem, kiedy zbliżasz się, droga siostro, drogi bracie, do przyjęcia Komunii Świętej, to doświadczasz właśnie tego. Zadatek chwały jest ci ofiarowany. Czujesz się jak wielki dziedzic. Ktoś, komu wiele obiecano. Gdzie jest zapisane, że to dostaniesz. Musimy w to tylko uwierzyć. Musimy być ludźmi, którzy naprawdę się czują jak ludzie, którym zapisano w testamencie ogromny majątek. Bo czasami się tak nie czujemy. Tak myślimy, że to może kiedyś się rozstrzygnie. Zobaczymy, jak to będzie. My musimy już żyć tak jak ci, którym naprawdę bardzo wiele ofiarowano. I stąd chyba ta tajemnica radości w dzisiejszą trzecią niedzielę Adwentu tak mocno wybrzmiewa. Radości, która wiąże się ze świadomością posiadanego skarbu. Z tego, że uszczęśliwiają mnie nie rzeczy zewnętrzne, ale to, kim tak naprawdę jestem. Że zostałem przez Boga wybrany, że otrzymałem łaskę wiary. I to jest źródłem mojej radości. Takim wskazaniem ze strony liturgii, że tu warto kopać. Tak jak człowiek, który ma intuicję, że tu coś bije ważnego, że jak tu zdobędę się na jakiś wysiłek, to odkryje ogromny skarb. Liturgia nam nieustannie, każdej niedzieli pokazuje, tutaj powinieneś kopać. Jak tu będziesz kopał, to się dokopiesz. To odkryjesz skarb. Otrzymujemy światło Bożego Słowa właśnie po to, żeby zlokalizować, zorientować się w drodze. A więc, kochani, w tym pierwszym dniu rekolekcji, zastanawiając się nad wiarą, uzmysławiamy sobie, że jest ona pewną drogą. Że to nie jest coś skończonego. To nie jest cegła, którą trzeba jakoś donieść do kolejnego etapu, ale coś, co się we mnie rozwija. Coś, co wymaga współdziałania z Bożą łaską, odpowiadania na nią każdego dnia. To jest pewna droga, która jest oznakowana. Nie jestem zdany na chybił trafił, aby iść na oślep. Ale jednocześnie wiara to wielkie dziedzictwo, które jest mi ofiarowane i które zaczyna się już w tym życiu, tu na ziemi, w dniu, w chwili, kiedy przyjmowałem chrzest święty, sakrament wiary, rozpoczyna się we mnie życie wieczne. Czy ja o nie dbam? Czy ono stanowi przedmiot mojej zadumy, refleksji? Czy ono jest tym silnikiem, który napędza moje myślenie, działanie, relacje z drugim człowiekiem? Prośmy dzisiaj o dar Ducha Świętego, szczególnie pomocny na drodze rozwoju wiary. To dar, jak dawniej mówiono, pojętności, czy dar rozumu. A więc taki dar, który chce nam wskazać cel naszego życia, abyśmy mieli pewność celu, do którego zmierzamy. Bo różne sytuacje mogą być na drogach życia. Ale jak człowiek wie, dokąd idzie, no to nie są mu straszne różne wyzwania i sytuacje, w których się znalazł. Prośmy o ten dar Ducha Świętego, bo dary Ducha to są takie nasze usposobienia, czy takie dary Bożej łaski, które sprawiają, że jesteśmy podatni na to, żeby On nas prowadził. Abyśmy widzieli głębiej, nie zatrzymywali się na powierzchni. Abyśmy widzieli świat nie przez dziurkę od klucza, ale przez otwarte drzwi, które Pan Bóg chce nam otworzyć przed naszymi oczyma. Doskonale wyraża to liturgia. Wtedy, kiedy w modlitwie eucharystycznej modlimy się bardzo krótko o to, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Zobaczcie, kochani, jaka piękna definicja chrześcijanina. Chrześcijanin to jest ktoś, kto stoi przed Bogiem. Wie, że On jest. Jego życie upływa przed Jego obliczem i chce Mu służyć, bo wie, że służba Bogu to jest odkrywanie wielkiego skarbu. Niech te kolejne dni rekolekcji przybliżają nas do tajemnicy wiary, która odkrywa nas jako tych obdarowanych, jako tych, którzy są wezwani do takiej pobożności, do wytrwałości i do mądrości, jakie daje wiara. Amen.